dobrym tonie.
W studiu Radia Vox witam Rzecznika Praw Obywatelskich, doktora Janusza Kochanowskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem? Dzień kobiet trzyma się dzięki pewnym wyrzutom sumienia mężczyzn od naczelnych decydentów po głowy rodzin.
Nie widzę w tym specjalnego sensu. Wyrzuty sumienia... Każda płeć może mieć wyrzut sumienia w stosunku do drugiej. Natomiast mnie się wydaje, że wszyscy mężczyźni bardzo kochają swoje kobiety. Matki, żony, córki, nie mówiąc już o kochankach, prawda? To nie ulega żadnej wątpliwości. Życie bez nich, proszę sobie, niech pan sobie wyobrazi, życie bez kobiet, które niewątpliwie są pociechą i doskonalszym gatunkiem rodzaju ludzkiego.
A Dzień Kobiet jest także chwilą, która prowokuje pytania o ich sytuację na rynku pracy, sytuację kobiet w szpitalach na przykład. Pan jako rzecznik praw obywatelskich nie dzieli przecież chyba obywateli na kobiety i mężczyzn, ale bierze pan na pewno pod uwagę to, że kobiety mają inne potrzeby i także powinny mieć inne prawa, bo zdaniem niektórych są dyskryminowane.
No nie powinny mieć takich samych praw jak mężczyźni. Kiedyś niedawno byłem w Iraku i tam spotykałem się z kobietami, żołnierzami, które mówiły mi, zresztą z dużym poczuciem dystansu, że otrzymają przydział tej samej bielizny co mężczyźni, tych samych kosmetyków co mężczyźni, prawda? To jest przykład właśnie
do golenia.
Opatrznie pojętej równości. Zróżnicowanie jest niezbędne. Niedawno spotykałem się z organizacjami, które zajmują się akcją Rodzić po ludzku. Jutro będę się spotykał z przewodniczącą nowo zakładanej partii kobiet, która przyjęła moje zaproszenie. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Ale myślę, że nie powinniśmy tylko kobiety umiejscawiać w roli równego partnera na rynku pracy. Kobieta pełnia, powinna mieć miejsce wielorakie w życiu naszym i swoim.
Premier dzisiaj ubolewał i słusznie, bo rzeczywiście dane są zatrważające, że Polki, Polacy, polskie rodziny mają coraz mniej dzieci. Czy te pomysły, które dzisiaj poznaliśmy, pomysły zmiany, modyfikacji, reformy polityki, tak zwanej polityki prorodzinnej, pańskim zdaniem są trafione?
Tego rodzaju politykę prowadzi się nie tylko w Polsce. W Wielkiej Brytanii partia konserwatywna, ale lejberzystowska podejmują teraz działania bardzo radykalne. Już wcześniej podejmowano we Francji. W Polsce, przypomnę, jest stopień przyrostu naturalnego 1,2 i 4. Czyli gdyby to się utrzymało, jesteśmy skazani na wymarcie. Jest to chyba najniższy obecnie.
W Unii Europejskiej.
W Unii Europejskiej. Byłem niedawno w Finlandii, tam jest 1,8, we Francji jest 1,9, też za mało.
Ale tam duży wzrost. Jak to się udało zrobić?
Znakomity wzrost. Ja powołałem już na początku swojego urzędowania pełnomocnika do spraw rodziny i razem przygotowujemy też, nie dlatego, aby wyrywalizować z organami do tego powołanymi, ale pewną koncepcję, jak należałoby to robić i jak można by ściągać złe słowo, ale uczyć się od tych, którzy to robili przed nami. Dlatego, że nie ma innego wyjścia, to jest zagrożenie cywilizacyjne dla rodzaju ludzkiego i dla naszego kraju.
A czy istnieje taki, pańskim zdaniem, wzorcowy model polityki prorodzinnej? Jak pan rozumie taką politykę? To znaczy, na ile państwo może rzeczywiście zainspirować ludzi do tego, żeby tworzyli liczne rodziny?
Nie ma jednego modelu, ale na pewno są potrzeby uzmysłowienia sobie pewnej atrakcyjności innego modelu kulturowego, który by zachęcał do tego, aby ludzie wstępowali w związki małżeńskie, zakładali rodziny, mieli dzieci. We Francji to chyba jest. W Stanach Zjednoczonych też to następuje. My przeżywamy jakiś szczególny dołek w tego rodzaju tendencji. I to jest sprawa cywilizacyjno-narodowa i ludzka. Jeśli tego nie podejmiemy, to rzeczywiście będziemy skazani nie tylko na wymarcie, bo to, mam nadzieję, zostanie zahamowane, ale na daleko idące perturbacje społeczno-ekonomiczne, z których sobie nawet w tej chwili nie zdajemy sprawy.
Zapytam o ten dołek. Pańskim zdaniem to jest kryzys ekonomiczny czy kryzys wartości?
Myślę, że bardziej kryzys kulturowy. To znaczy jesteśmy chyba w okresie pewnych rewolucji kulturowych. Raz dwóch cywilizacji, prawda? Znamy to różnego rodzaju mniej lub bardziej kasandryczne, ale podzielane przeze mnie opinie. Drugi wzorzec kulturowy. Ten wzorzec kulturowy w tej chwili, który mamy w Polsce, chyba powinien być zmieniony.
A jak to zrobić? Znowu pytanie, czy może to zrobić państwo?
Państwo powinno sprzyjać temu przez środki zachęcające. Przedszkola, żłobki, długie okresy urlopów macierzyńskich, system podatkowy, ale państwo nie jest w stanie tego zrobić. Wiele instytucji społecznych powinno, telewizja, radio, powinno przedstawiać inne wzorce, które są na pewno właściwsze. Proszę zwrócić uwagę, że to jest nie tylko spadek rozrodczości. Teraz niedawno czytałem cyfry przerażające o depresji wśród młodzieży. Wszystko się wiąże. Zresztą rodzina, o której za moich czasów mówiono, że to jest podstawowa komórka społeczna, czego bardzo nie lubiłem, bo to nie lubię takich określeń. Wtedy wydawało się mi to w ogóle zbędne, bo po prostu to istniało, tak jak czyste powietrze kiedyś, jak istnieje, to się go nie widzi. Otóż ta rodzina jest jednocześnie jednostką najbardziej ekonomiczną. Państwo, które ma przejąć wychowanie dzieci poza rodziną, młodzieży w domach, młodzieży, osoby w starszym wieku, wiek specjalnych, nie jest w stanie podołać tym, nie tylko z przyczyn organizacyjnych, ale finansowych. Musimy powrócić do normalnego, zdrowego, ja uważam także, tradycyjnego modelu rodziny, chociaż ten model oczywiście się może zmieniać i zmienia się na świecie.
Tylko że taki model może oznaczać także to, że właśnie kobiety nie będą mogły realizować swoich aspiracji w wielu przypadkach, bo na przykład już przy trojgu czy czworgu dzieciach to trudno pogodzić to z pracą zawodową.
Na pewno nie da się zwrócić do punktu wyjścia. Chyba dobrze, ale tego nie chciałbym oceniać. Natomiast w tych zmienionych warunkach trzeba stworzyć modele, które umożliwią kobietom łączenie pracy zawodowej z wychowaniem dzieci i z bycia matką w domu i żoną. To bardzo ładnie i okrągło brzmi. Oczywiście znacznie trudniej jest to zrobić, ale w szeregu krajach to się robi, czy w niektórych skandynawskich, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych. My dopiero to zaczynamy robić, ale jest już ostatni moment, żebyśmy to zaczęli.
W naszych dyskusjach o demografii powraca także problem aborcji. My do tego tematu wrócimy już za chwilę. Moim gościem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski.
W dobrym tonie.
Maria Kaczyńska, żona prezydenta, podpisała się pod apelem kobiet mediów do parlamentarzystów o pozostawienie bez zmian zapisu konstytucji dotyczącego ochrony życia. Taki sygnał płynie z Pałacu Prezydenckiego. A co o ewentualnych zmianach w konstytucji, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę życia, sądzi Rzecznik Praw Obywatelskich?
Wie pan, no oczywiście jest to przedmiot bardzo głębokiej refleksji w moim urzędzie. Zastanawiałem się, jak do tego podejść, jakie zająć stanowisko, bo jest to naszym obowiązkiem, obowiązkiem rzecznika. Tego rodzaju zmiana, która miałaby wprowadzić rozszerzenie artykułu 38 czy 30, że od chwili poczęcia życie ludzkie podlega ochronie, oczywiście nie może być przyłożona na te przepisy, które dopuszczają aborcję w tych trzech znanych przypadkach. Jeśli miałoby to wspomóc, uzmysłowić, symbolizować, skierować działania państwa na pozytywnym kierunku, pozytywnym to znaczy chronić to życie poprzez różnego rodzaju działania, to tak. Natomiast musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że to wcale nie oznacza i chyba nie powinno oznaczać, z pewnymi zastrzeżeniami, o których mogę zaraz powiedzieć, przełożenie się na bardziej restryktywne przepisy dopuszczające w obecnym ustawodawstwie aborcję. Czyli pewien symbol, który miałby państwu nakazać pozytywną ochronę życia. W tym sensie nie miałbym nic przeciwko temu.
A o jakich wątpliwościach pan myśli?
No więc jeśli zgodzimy się, przynajmniej na użytek tej dyskusji, że to nie ma przełożenia na tę ustawę, na tą ustawę, o której mówimy, czy na przepisy karne, to powinniśmy zwrócić uwagę, że tam nie wszystko jest najlepiej. Mianowicie powiedziane jest na przykład, że wtedy, kiedy zagrożone jest zdrowie kobiety. Bardzo nieprecyzyjne określenie. Zdrowie w kodeksie karnym jest od 7 dni, jeśli jest zagrożone zdrowie, do ciężkiego rozstroju zdrowia. Także nie jest tam wszystko najlepiej zrobione, ale to nie znaczy, żebym był zwolennikiem tego, aby w sposób ustawowy później zapis konstytucyjny przekładać na język zakazu aborcji. Nie, nie. Tego chyba nikt by nie chciał i w konsekwencjach byłoby to negatywne bardzo.
Pańskim zdaniem konstytucja, którą mamy, powinna ulec zmianie? Jeśli tak, to w których punktach?
To nie tak bym sformułował to pytanie, jeśli pan pozwoli. Mianowicie konstytucja także konstruuje jakiś ustrój państwa. Jeśli ktoś mówi, że nie chciałby zmiany konstytucji, bo ona spełnia swoje zadanie należycie, tak zawsze powtarzał mój przyjaciel, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Safian. To i on reprezentuje inną optykę. W moim przekonaniu ustrój państwa polskiego powinien być zreformowany, poprawiony w tych punktach, których obecne doświadczenia wskazują, że został skonstruowany nienależycie. Na przykład rola głowy i miejsce prezydenta, głowy państwa i prezydenta w relacji do premiera. Prezydent Rzeczypospolitej ma albo uprawnień za dużo, jeśli miałby być to urząd reprezentacyjny czysto, albo za mało, jeśli weźmiemy, że jest to głowa państwa wybierana w wyborach powszechnych. W Polsce tradycyjnie, wydaje mi się, istnieje skłonność do tego, abyśmy mieli ustrój prezydencki. Dlaczego tradycyjnie, dlaczego historycznie, to zaraz mógłbym o tym powiedzieć. Natomiast gdyby o to ode mnie zależało, na pewno bym tak przekonstruował ustrój państwa polskiego i w rezultacie prowadziłbym do zmiany konstytucji. Dalej, system wyborczy. Prawda? System wyborczy, który no jakby utrwala istniejącą klasę polityczną, która być może powinna ulec zmianie. Ten system wyborczy z proporcjonalnego na większościowy jest postulatem wielu kręgów społecznych od dawien dawna. Innymi słowy, pytanie zmiany konstytucji w niektórych czy w szeregu zasadniczych punktach tak, jeśli przez to rozumiemy reformę ustroju państwa polskiego.
Czy wracam do tego, do tej sprawy aborcji. Czy pana zdaniem to byłby dobry moment, żeby dokonać innych zmian także w konstytucji? Ta debata na temat tego, czy właśnie rozszerzyć jeden czy drugi punkt o ochronę życia od poczęcia?
Nie wiem, czy kręgi polityczne są do tego przygotowane. Bo to trzeba najpierw przygotować w sensie świadomościowym i politycznym, czego my właściwie chcemy. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie patrzę na to z tej polityczno-praktycznej optyki. Bardzo się cieszę, że nawet, że nie muszę patrzeć. Ja mówiłem teraz tylko z punktu widzenia teoretycznego, konstytucjonalistycznego. Kiedyś, 2 lata temu chyba robiłem taką konferencję 15 lat konstytucjonalizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie negatywne doświadczenia tych dwóch rozwiązań, o których wcześniej wspominałem, występują w większości lub chyba wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej, mimo że niektórzy konstytucjonaliści, zwłaszcza zachodni, już przewidywali to na samym wstępie. Nie ma ustroju politycznego, który by raz na zawsze był skończony, zamknięty, a tym bardziej doskonały.
Ta kwestia, wracam do niej, bo jest na razie jedyną bardzo konkretną kwestią podnoszoną w kontekście zmian w konstytucji. Kwestia aborcji wywołuje zrozumiałe emocje i wielu nawet biskupi podkreślają, że w tej sprawie osiągnięto jakieś status quo. Czy widzi pan inne tego typu pola, gdzie powiedzmy nawet mimo niedookreślonych zapisów konstytucyjnych czy prawnych istnieje status quo i nie należy go zmieniać?
Trudno mi powiedzieć, natomiast konstytucja jest taka, jaka jest. To nie znaczy, że jestem nią zachwycony. Pewien moment konstytucyjny, który był na początku lat 90. został zmarnowany. Później zrobiono konstytucję z 97 roku. Ona ulega rozwojowi, kształtowaniu, bo to nie jest tak, że konstytucja jest stanem jasnym i oczywistym. Przecież nie byłoby Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie to, że Trybunał Konstytucyjny kształtuje konstytucję w procesie swojego orzekania. Czyli konstytucja to także proces. Proces zmiany świadomości politycznej i społecznej ludzi, którzy widzą w niej różnego rodzaju rzeczy, i proces prawniczego jej układania, interpretowania, zmiany w efekcie, bo nie oszukujmy się, że Trybunał Konstytucyjny nie zmienia tej konstytucji w określonym kierunku. Jak pan weźmie artykuł 2, który mówi, że Rzeczpospolita i Polska jest demokratycznym państwem prawnym, no to ile rzeczy z tej formuły Trybunał Konstytucyjny zdołał już szczęśliwie, czasami mniej szczęśliwie wyprowadzić.
Jeszcze, jeżeli pan pozwoli, kończąc ten wątek, w ostatnich dniach często podnoszona jest kwestia tego, że no, trudne prawo, ale prawo dura lex sed lex. Mówię to oczywiście o sytuacji wielu samorządowców, w tym prezydent Warszawy. Czy pana zdaniem właśnie to, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, może powodować to, że dla wielu jest to demokratycznym państwem nielogicznym, które jest w stanie wydać wiele milionów złotych na powtórzenie wyborów tylko dlatego, że ktoś się spóźnił o 12 godzin?
Spóźnił się o 12 godzin lub spóźnił się o 32 dni. Proszę pana, to zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzymy. Ja pozwolę sobie przypomnieć, nie będę jeszcze stawiał kropki nad i, ani nie prowadzę nawet do wniosku, czy do mojej tezy, czy nie będę precyzował swoich poglądów, natomiast chcę przypomnieć, że na początku było tak, że w ogóle nie składano oświadczeń majątkowych, do których prawo zobowiązało. W związku z tym większość czy wszystkie partie postanowiły wprowadzić pewien drakoński przepis: tracisz mandat, jeśli nie wykonasz tego obowiązku. Powód, ratio legis tego przepisu było jasne. Skończmy z tym bezchołowiem. W efekcie okazało się, że i tak chyba 700 osób, 100 kilkadziesiąt burmistrzów, prezydentów i około 500 iluś tam radnych nie złożyło takiego oświadczenia. Pytanie teraz, co chcemy osiągnąć? No, możemy wprowadzić abolicję i wtedy powiemy sobie, no, nie osiągaliśmy rezultatu, a może powiemy tak, dura lex sed lex. Jeśli tak robicie, to idziecie do domu albo startujecie do ponownych wyborów. Może chcemy przeciąć to. To jest kwestia oceny. Każdy z nas może mieć ocenę, co woli. Dlatego nie mówiłbym tak pochopnie, że to jest nielogiczne. Chcemy osiągnąć pewien rezultat. Składajcie wreszcie to oświadczenie majątkowe i nie zawracajcie tu głowy nam, że nie mogliście tego zrobić. Do mnie, do biura wpłynęło około 30 kilku wniosków. Ja czekam na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie będę każdy z tych wniosków rozpatrywał indywidualnie, dlatego że mogło być tak, że na przykład ktoś nie mógł wykonać tego obowiązku, bo powiedzmy zemdlał, czy był w szpitalu, czy wysłał, a nie dotarło to do adresata, nie z jego winy. Każdy z takich wniosków powinien być rozpatrywany w moim biurze przeze mnie indywidualnie. To jest jedno. Natomiast kwestia oceny obecnego stanu prawnego, kwestia celu, który chcemy osiągnąć, to jest zupełnie inne zagadnienie. A poza tym zobaczymy, co zrobi sądy administracyjne, jak tu uznają, na ten czas, i zobaczymy, co zrobi Trybunał Konstytucyjny na przyszłość. Bo być może, jeśli osiągniemy ten efekt, o który nam przecież chodzi, żeby ci nasi wreszcie wybrańcy bogów, no, chcieli pamiętać o pewnych nietrudnych do spełnienia obowiązków, to potem być może należałoby sankcje z niedopełnieniem obowiązku związane uczynić bardziej proporcjonalnymi do niedopełnienia obowiązku.
W dobrym tonie. W dobrym tonie.
Demokracja bezpośrednia to temat, który teraz chciałem poruszyć w rozmowie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Mówi się o różnych możliwych referendach, na przykład lokalne albo ogólnopolskie referendum w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa, postulowane referendum w sprawie tarczy antyrakietowej. Janusz Świtaj domaga się referendum w sprawie dopuszczalności eutanazji. Co pan sądzi o tej formie demokracji i tej formie rozwiązywania tych konkretnych problemów?
No to są oczywiście różne, każdy z tych problemów jest różny, ale nie jestem zwolennikiem referendum przeprowadzanym w takich kontekstach. Niedawno był w wczorajszej chyba Gazecie Wyborczej artykuł pana profesora Sadurskiego, z którym ja nie za często się zgadzam, ale w tym przypadku akurat w całej rozciągłości. Mianowicie są... Tutaj jest kilka rzeczy, dla których to referendum jest niewłaściwe. Po pierwsze, nie wiadomo do kogo go kierować. Do pewnej lokalnej społeczności czy do całości. Dalej nie jest kwestia sformułowania tego referendum, pytania referendum. Jest tak, jest pewien zasada referendum, że jak pan sformułuje pytanie, taką pan może uzyskać odpowiedź. Po trzecie wreszcie osoby, do których adresujemy, nie mają pojęcia o tym, o czym mają decydować. Ja wystąpiłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaskarżając decyzję wojewody, ale nie mam jasnego wyobrażenia, mimo że czytałem, studiowałem to zagadnienie, kto ma rację, czy ekolodzy, czy minister środowiska.
To skąd to zaskarżenie?
Dlatego, że sądzę, że to powinno być przedmiotem kontradyktoryjnego sporu na forum sądowym, gdzie obydwie strony będą przedstawiały nie tylko artykuły takie, czy bardziej emocjonalnie napisane, z większym lub mniejszym talentem, ale opinie będą się spierały.
A przebieg autostrady czy obwodnicy powinien pana zdaniem trafiać na wokandę sądową?
Nie, powinno być i sprawdzenie, czy wzięto wszystko pod uwagę, czy zgodnie z wymogami z badania alternatywnych możliwości zrobiono to i biegli powinni, to jest najlepsze forum, gdzie możemy się o to spierać. Ja panu ministrowi środowiska powiedziałem, kiedy on przyszedł i próbował mi wytłumaczyć, że ma rację, czy tłumaczył mi, ja powiedziałem, wie pan, spotkajmy się w sądzie. Każdy z nas będzie wtedy miał możliwość przedstawienia nie swoich racji, tylko różnych racji. Nie ma innego dobrego, lepszego na to forum. Czyli referendum nie. To samo, jeśli chodzi, pan wymienił...
Tarcza antyrakietowa i eutanazja.
Ktoż z naszych obywateli wie, czy tarcze powinny być, czy nie? To jest kwestia naszych przedstawicieli, członków władzy wykonawczej, którzy mają to podjąć w imieniu nas i dla dobra państwa polskiego i jego obronności i będą za to później ponosili odpowiedzialność polityczną. Ja wiem, jakie ja mam zdanie indywidualne jako J. Kochanowski, ale to jest inna kwestia. Natomiast to nie jest przedmiot do referendum.
Podobnie rozumiem z eutanazją.
Podobnie z eutanazją. Są rzeczy tak podstawowe, że nie powinniśmy się zdawać na przypadkowy osąd wielu ludzi, którzy idą i będą mówili pod wpływem chwili ostatniego artykułu, czy informacji o tym panu, który domagał się tylko do pewnego stopnia, zresztą proszę zwrócić uwagi.
Teraz trochę zmienił zdanie.
Nie trochę, ale całkiem jak na razie.
Znaczy nie, on się domaga eutanazji, prawa do eutanazji, ale już nie dla siebie.
No właśnie, to jest, powiedziałbym, zasadnicza zmiana. Okazuje się, że tak jak chyba siostra Chmielewska mówiła, że trzeba ludziom okazać, jak bardzo ich cenimy, kochamy, szanujemy, że się nimi interesujemy, że są potrzebni. I wtedy nagle to pragnienie odejścia z tego świata niknie. Nawet nie sądziłem, że ona ma aż tak bardzo rację.
W dobrym tonie rozmawiamy o suwerenie, który wyraża swoje opinie. Jak słyszę, nie jest pan zwolennikiem referendum, więc porozmawiajmy o czwartej władzy, która często pełni rolę takiego trybuna Ludowego dzisiaj w wywiadzie dla Rzeczpospolitej premier zapytany o to, czy telewizja publiczna będzie zawsze telewizją rządzących, odpowiedział pytaniem, a co to znaczy niezależne media publiczne? Potem dodał także, że najgorsza część PRL-u tworzyła media elektroniczne III Rzeczpospolitej. Ale wróćmy do tego pytania, które sam premier postawił w tym kontekście. Co to znaczy niezależne media publiczne?
No my dotychczas tego nie wiemy. Eksperyment z panem redaktorem Wilcztajnem, którego ja bardzo cenię, szanuję, lubię, no nie został doprowadzony do końca i chyba bardzo niedobrze się stało. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Jak osiągnąć tą niezależność? W obecnym układzie wydaje mi się to niemożliwe przy tych rozwiązaniach przedsiębiorstwa z radą nadzorczą, etc. To wymaga zmiany. Być może także wymaga, no śmiem twierdzić, prywatyzacji publicznych mediów w bardzo dużym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, że wracam do tego, co mówił poprzedni prezes Kwiatkowski, tylko że on to chciał uczynić chyba w zupełnie innym celu i w interesie niekoniecznie publicznym. Powinna być telewizja, która ma misję publiczną, która ją realizuje, która jest bezstronna, która jest niepolityczna, która podejmuje tematy, których telewizje komercyjne nie podejmują, bo one chcą mieć oglądalność i reklamy, która powinna realizować to, o czym myśmy mówili na samym początku, na przykład zmianę modelu kulturowego rodziny, bo to jest możliwe, edukację społeczną, czyli powinna robić te programy, które często u nas są po 11 czy po 12 w nocy. Taka telewizja jest niezbędna dla trwałości życia społecznego, dla państwa, dla obywateli. Jak to zrobić, to jest znacznie trudniejsze pytanie. Ja niestety nie wiem, jak to zrobić.
A pańskim zdaniem pierwsza władza radzi sobie z krytyką czwartej władzy, czy też reaguje zbyt alergicznie?
Pan chce, jako dziennikarz oczywiście, powiedzieć, że winę ponosi pierwsza władza, a nie ponosi czwarta władza.
Niczego nie sugeruje.
Czyli, ale tak, mimo woli, to pan zrobił, albo w sposób podświadomy, dlatego że jest pan przedstawicielem czwartej władzy i jest to dla pana absolutnie naturalne. Otóż ja niepokoję się w tej chwili, no z pierwszą władzą zawsze się zajmuję, prawda? Ale w tej chwili niepokoję się stanem czwartej władzy z różnych powodów. 24 kwietnia chcę w Belwederze zorganizować konferencję międzynarodową pod tytułem Wolność słowa, którą mamy, i odpowiedzialność za słowo, która chyba szwankuje. I trzeci człon tego tytułu, rola mediów, która jest przeogromna. Nie w tym, co zawsze przedstawiciele mediów, pana koledzy mi mówią, my tylko rejestrujemy, odzwierciedlamy, opisujemy, to nieprawda. Media tworzą. Media tworzą świadomie i nieświadomie. Pominę to świadome działanie, często deformujące, dlatego że, jak powiedziałem, trzeba mieć reklamy, trzeba mieć oglądalność. Nie mówię już o tym, że czasami się prowadzi jakąś taką mniej lub bardziej słuszną politykę. To jest, powinno być wykluczone. Ale media kształtują tę rzeczywistość i nie są tylko zwierciadłem automatycznym, dlatego że przedstawiciele ich dysponują pewną siatką pojęć zakodowanych w głowie. Oni widzą świat. Jak ja udzielam wywiadu, prawda? To rzadko się zdarza, raczej należy to do chlubnych wyjątków, że ktoś wiernie oddaje to, co ja mówię. Przeważnie przekłada to na swój język i swoje pojęcie. Otóż jesteśmy niewolnikami tych pojęć. Dlatego jest tak wielka odpowiedzialność na nas samych, abyśmy chcieli zachować neutralność. Proszę zwrócić uwagę, że w mediach nastąpiła daleko idąca polityzacja. Dalej powinniśmy wymagać od siebie rzetelności. Nie tego, żeby obowiązywał w mediach wymóg absolutnej prawdy, bo to jest nieosiągalne. Nie możemy oceniać rezultaty pracy dziennikarza, czy powiedział na pewno prawdę i sądzić go wtedy, kiedy była to nieprawda. Nie, wtedy, kiedy przestrzegał pewnych standardów, należytej staranności. W ten sposób my nie tylko jesteśmy przedmiotem, ale i podmiotem tworzenia pewnej rzeczywistości społeczeństwa i państwa.
A jak stworzyć klimat wolności słowa w mediach? Poprzez zmianę prawa prasowego, poprzez lustrację dziennikarzy? Jak pan uważa? Co będzie skutecznym środkiem?
Po pierwsze, nie ma zagrożenia wolności słowa w mediach. Nie ma rzeczy, której w mediach by nie można było powiedzieć i której się nie mówi. Nie wyobrażam sobie, co by jeszcze można było innego powiedzieć. To, czego trzeba nam tutaj, to równowagi dla tej wolności w postaci odpowiedzialności za słowo. To właśnie będzie celem tej konferencji. Mam nadzieję, że ten problem zostanie postawiony. To jest kwestia właśnie, no na przykład kwestia sprostowań, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że ja jako rzecznik jestem bezbronny i nie mogę na przykład uzyskać sprostowania w wielu mediach. Kiedy mówię co innego, zostaje opublikowane co innego i chcę, zwracam się ze sprostowaniem i nie mam na to odpowiedzi. Nie będę wymieniał gazety, które taką praktykę stosują, chociaż są takie, do których nie mam żadnych zastrzeżeń, przestrzegają pewnych standardów. Pytał pan o lustrację. Oddzielmy dwie kwestie. Czy powinna być w ogóle przeprowadzana? I jak powinna być przeprowadzana? Że powinna, dla mnie to nie ulega wątpliwości, powinna była zostać zrobiona na początku okresu transformacji, czyli 15 lat temu. Od tego czasu bez przerwy się tym zajmujemy i obawiam się, że będziemy się zajmowali jeszcze bardzo długo, dlatego że nie potrafiono zrobić tego należycie również i obecnie. Jak to zrobić? To jest inne zagadnienie.
A zgadza się pan z tym stwierdzeniem, że najgorsza część PRL-u tworzyła media elektroniczne w III Rzeczpospolitej?
Proszę pana, no moglibyśmy się zastanawiać i interpretować te określenia. Co się za tym kryje? Kogo on jest wymierzony? To nie do mnie należy.
Ale pański stosunek, można jakiś znak postawić plus minus przy mediach, pańskim zdaniem? W ogóle?
Już proszę pana, mamy wolne, zróżnicowane media.
I to jest wartość.
To jest jedna z podstawowych wartości. Nie można sobie wyobrazić państwa demokratycznego czy państwa prawa bez wolnych mediów. Chyba Jefferson powiedział, żebym miał do wyboru demokrację i wolne media, wybrałbym to drugie, czyli wolne media. Natomiast stan tych mediów nie budzi zachwytu. Kiedy poprosiłem do Komitetu Honorowego przedstawicieli wszystkich głównych mediów, Komitetu Honorowego tej konferencji, tytułem wstępu powiedziałem, media są podstawą demokracji, stan mediów nie jest zadowalający, tylko od mediów zależy i do mediów należy poprawa tego stanu, do nikogo innego. Zgodzono się z pierwszą i z ostatnią tezą, nie zgodzono się, broń Boże, jakąkolwiek krytyką stanu obecnego. To jest bardzo charakterystyczne, dlatego że jakąkolwiek korporację pan weźmie na swój cel, czy do jakiejkolwiek korporacji pan się zwróci, adwokackiej, radcowskiej, sędziowskiej, dziennikarskiej, kościelnej korporacji, no niestety trzeba tym mianem określić także pewne sfery duchowieństwa. Wszystkie te korporacje, po pierwsze, są niezadowolone ze stanu w innych korporacjach, ale w swoim gronie nie widzą tej źdźbła, czy belki, jak to się nazywa. I mamy coś takiego, jak chyba stan korporacjonizmu w Polsce. Lekarze, prawda? W miejsce odpowiedzialności za państwo.
Na koniec jeszcze zapytam o te pańskie działania, które dotyczą mediów, ale tylko pośrednio, bo krytykuje pan działania organów ścigania, takie pod publiczkę właśnie, pod media, prawda, zamykanie przestępców w świetle reflektorów, przenoszenie ich, prawda, przewożenie w kajdankach. Czy to nie jest też odpowiedź na pytanie o rolę mediów? Mówił pan, że dziennikarze się bronią, że rejestrują. No skoro widzą takie rzeczy, to je pokazują. Skoro dostają takie materiały, to z nich korzystają.
Po pierwsze, w tym zakresie ja krytykuję czy atakuję oczywiście organy ścigania, które nie powinny robić tego w taki sposób. Podejmowałem różne środki. Do Trybunału Konstytucyjnego dwa wnioski skierowałem. Zwracam się do ministra sprawiedliwości, komendanta głównego policji, CBA, prawda, do wszystkich tych. Opracowaliśmy duże, zbiorczo raport na ten temat i będziemy bardzo uparcie domagać się zmiany praktyki w przekonaniu, że ta praktyka ulegnie zmianie. Takie jest zadanie rzecznika i podejmujemy je z pełnym zaangażowaniem i z całą aparaturą potrzebną do tego. No ale to, co pan powiedział, jest także pewną winą mediów. Weźmy tego kardiochirurga, który został na tej słynnej konferencji prasowej dwóch ministrów określony w sposób zbyt jednoznaczny. Niewątpliwie powiedziano tam o kilka słów za dużo, chociaż jak się w kontekście patrzy, to widać, że to nie wyglądało tak źle, jak właśnie w wycinkowej relacji którejś tam telewizji, nie pamiętam której, po czym media osądziły tego kardiochirurga. Czyli tutaj wina rozkłada się. Powinniśmy być bardziej wyczuleni w tym zakresie na to, żeby nie przesądzać, nie osądzać zbyt pośpiesznie, ale od tego, aby o tym przypominać, jest właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich.
Który dzisiaj w mediach, w Radiu Vox.
Który dzisiaj w mediach, tak jest.
Apeluje o rozsądek. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim gościem był dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich.